Najbardziej niechętnie odnosili się teraz ludzie do możliwości ponownego rozdzielania zony męskiej i żeńskiej. Rozsierdzony Makiejew odszczekiwał się swoim oponentom. A ty podtrzymałeś Kasin cycek i już myślisz, że przyszła kryska na sowiecką władzę. Sowiecka władza swojego nie popuści, wszystko jedno. Dni mijały. Nie spuszczając zony z oka, każąc ją wciąż obserwować zwierzyczek i żołnierzom, i nadzorcom, bo nadzorcy znający zeków osobiście powinni byli zgodnie z rozkazem identyfikować ich i notować, co kto robi, a także z samolotów, robiono może nawet zdjęcia lotnicze, generałowie musieli z przykrością dojść do wniosku, że w zonie nie ma ani wewnętrznych walk i rzezi, ani pogromów, ani gwałtów, że obóz sam przez się ani myśli się rozkładać i że nie ma powodu, aby wprowadzać tam wojsko w celu pacyfikacji. Obóz trzymał się i rozmowy dwustronne zmieniły charakter. Panowie ze złotymi epoletami dalej przychodzili w rozmaitym składzie do zony, tocząc rozmowy i ćwicząc się w sztuce perswazji. Wpuszczano ich wszystkich, ale musieli za każdym razem brać do ręki białą flagę i poddawać się rewizji między wartownią zony gospodarczej, gdzie było teraz główne wejście do obozu, a barykadą. Jakaś tam ukraińska dziewczyna w fufajce obmacywała generalskie kieszenie, czy nie ma w nich pistoletu albo granatów. Za to sztab buntowników gwarantował im osobiście bezpieczeństwo. Generałów prowadzali wszędzie tam, gdzie było można, oczywiście nie wpuszczając ich do tajnej części zony gospodarczej. Pozwalali im rozmawiać z zekami i zwoływali dla nich wielkie wiece w poszczególnych zonach. Błyskając epoletami, gospodarze także tu zasiadali w prezydium, jak dawniej, jak gdyby nigdy nic. Więźniowie wysuwali swoich oratorów, ale jak trudno było im mówić. Nie tylko dlatego, że każdy prokurował sobie tym przemówieniem nowy wyrok, lecz także dlatego, że nazbyt szeroko już były otwarte nożyce poglądów na życie i naprawdę z tych szarych z jednej i tych błękitnych z drugiej strony. Bo też już prawie niczym nie sposób było wstrząsnąć i oświecić tych dorosłych, nażartych ciał i tych lśniących od tłuszczu, rozdętych jak tykwy głów. Jak się zdaje, doprowadził ich do wielkiego gniewu stary leningradzki robotnik, komunista, uczestnik rewolucji. Pytał ich, co to będzie za komunizm, jeśli oficerowie nabiją sobie kalduny na rachunek obozowego gospodarstwa, jeżeli z ołowiu kradzionego w zakładzie wzbogacania rudy każą odlewać sobie loftki dla kłusowniczych polowań, jeżeli warzywniki przekopują im więźniowie, jeżeli w łaźni rozciela się dywany i grać musi orkiestra, kiedy kąpie się tam komendant obozu. Aby położyć kres takiemu bezsensownemu krzykactwu, narady te przybrały również formę bezpośrednich rokowań wedle najlepszych dyplomatycznych wzorów. Któregoś czerwcowego dnia postawiono w kobiecej zonie długi stół kuchenny. Z jednej jego strony rozsiedli się na ławie panowie ze złotymi pagonami, za ich plecami stanęli strzelcy z pepeszami, dopuszczeni z tej okazji do narady. Z drugiej strony stołu zasiedli członkowie komisji, również w towarzystwie ochrony. Nader poważnie stała ona za ławą ze swoimi szablami, pikami i procami. Dopiero z tyłu tłoczyli się więźniowie, chcąc posłuchać tej gadaniny i coś tam krzyknąć od czasu do czasu. I stół nie był pusty. Z cieplarni znajdującej się w zonie gospodarczej przyniesiono świeże ogórki, a z kuchni kwas. Złote pagony gryzły ogórki, wcale się nie krępując. Żądania, prośby powstańców uchwalone były już w trakcie pierwszych dwóch dni, a teraz wielokrotnie je powtarzano. Ukarać mordercę ewangelisty. Ukarać wszystkich sprawców morderstw dokonanych nocą z niedzieli na poniedziałek w zonie gospodarczej. Ukarać tych, co bili kobiety. Niech wrócą do obozu ci towarzysze, którzy za udział w strajku bezprawnie zostali posłani do więzień. Skasować noszenie numerów, nie zakładać krat w barakach, nie zamykać baraków, nie odbudowywać wewnętrznych murów między podobozami, 8-godzinny dzień roboczy, jak u wolnych. Podwyżka płac. To już nie było mowy o zrównaniu zeków z wolnymi. Wolność korespondencji z rodziną i od czasu do czasu widzenia. Rewizja procesów i wyroków. I chociaż ani jedno żądanie nie groziło podkopaniem zrębów i nie było w sprzeczności z konstytucją, ani jedno z nich było tylko prośbą o przywrócenie dawnych przepisów, jednakże gospodarze nie mogli zaakceptować najskromniejszej choćby z tych próśb, ponieważ te podgolone, tłuste karki, te łysiny i kaszkiety dawno już oduczyły się sztuki uznawania własnych omyłek czy win i nie potrafili rozpoznać prawdy, albo odwracali się od niej ze wstrętem, jeśli głosiły ją nie tajne instrukcje wyższych instancji, lecz prosty, czarny lud. Skądinąd jednak owo przedłużające się oblężenie 8000 więźniów plamiło reputację generałów. Mogło wpłynąć ujemnie na ich sytuację służbową i dlatego udzielili obietnic. Oświadczyli, że żądania te są prawie wszystkie do przyjęcia, tylko że, aby wyglądało prawdopodobniej, trudno będzie skończyć z izolacją zony kobiecej, że tego nie ma w przepisach. Tak jakby w obozach ITL przez 20 lat tego nie było, ale że można będzie wykombinować, jakby tu urządzić dni spotkań. A co do rozpoczęcia w zonie prac komisji śledczej w sprawie strzelaniny, generałowie raptem udzielili zgody. Ale Słuczenkow wywąchał pismo nosem i zażądał gwarancji, aby nie doszło czasem do takiej sytuacji, w której pod pozorem składania zeznań szpicle będą mogli kapać na wszystko, co dzieje się w zonie. Rewizja wyroków? No cóż, będą zrewidowane, rzecz jasna, tylko trzeba trochę poczekać. Ale jest rzecz, która nie cierpi zwłoki. Trzeba wychodzić do pracy, do pracy, do pracy. A to już więźniowie znali. Rozdzielą ich na kolumny, każą paść na ziemię, pod groźbą użycia broni wyaresztują inicjatorów. Nie! Krzyczeli przez szerokość stołu i z trybuny. Nie! Ryczał tłum. Dowództwo Stieplagu zachowało się prowokacyjnie. Nie wierzymy dowódcom Stieplagu, nie wierzymy MWD. Nawet do MWD nie macie zaufania? Dziwił się zastępca ministra, wycierając czoło. To ci dopiero bunt. Ależ kto wpoił wam tyle nienawiści do MWD? Zagadka. Niech przyjedzie ktoś z prezydium KC. Ktoś z prezydium KC, wtedy uwierzymy, krzyczał tłum zeków. Uważajcie, grozili generałowie, bo będzie gorzej. Ale wtedy Kuzniecow podnosił się z ławy, mówił dorzecznie, ze swadą i zachowywał się bardzo godnie. Jeśli wejdziecie do zony z bronią, ostrzegał, nie zapominajcie, że połowa tych ludzi to zdobywcy Berlina. Potrafią obrócić przeciwko wam waszą własną broń. Kapitan Kuzniecow. Dopiero jakiś przyszły historyk kęgierskiego powstania wyjaśni nam sprawę tego człowieka. Jak widział on i jak przeżył swoje aresztowanie. Jaki miał pogląd na charakter swojej sprawy sądowej. Kiedy złożył podanie o rewizję procesu, jeżeli właśnie w trakcie powstania nadeszła z Moskwy decyzja o jego ułaskawieniu, bodajże z rehabilitacją. Czy jego duma, że taki porządek zdołał zaprowadzić w zbuntowanym obozie, była jedynie dumą zawodowego oficera? Czy stanął na czele ruchu tylko dlatego, że ruch ten go porwał? Odrzucam to przypuszczenie. Czy raczej, znając swoje talenty dowódcze, po to, aby utrzymać go w ryzach, uregulować jego bieg i okiełznany już nurt skierować dowództwu pod buty? Tak myślę. Podczas spotkań, rokowań i przez cichych pośredników Kuzniecow miał możliwość przekazać poskromicielom wszystko, co chciał i dowiedzieć się o ich wymaganiach. Na przykład zdarzyło się w czerwcu, że wysłano poza zonę spryciarza Markosjana z poruczeniami komisji. Czy Kuzniecow korzystał z takich okazji? Załóżmy, że nie. Duma kazała mu zapewne działać samodzielnie. Dwóch przybocznych gwardzistów, dwóch ukraińskich chłopców olbrzymiego wzrostu, ani na chwilę nie odstępowało Kuzniecowa. mieli zawsze noże za pasem. Aby go bronić, czy aby zemścić się, gdyby skrewił. Makijew twierdzi, że podczas powstania Kuzniecow miał nawet tymczasową żonę, również Ukrainkę od Bandery. Gleb Słuczenkow miał 30 lat. Znaczy to, że w niemieckiej niewoli znalazł się, gdy miał lat 19. Teraz, podobnie jak Kuzniecow, nosił swój dawny wojskowy mundur wzięty z magazynu, akcentując i podkreślając na każdym kroku wojskową postawę. Utykał trochę na nogę, ale znaczna ruchliwość wynagradzała ten brak. W czasie rokowań zajmował stanowisko bardzo określone i bardzo skrajne. Dowództwo wpadło na pomysł, aby wywabić z zony byłych małoletnich, aresztowanych przed osiągnięciem 18 roku życia. Dziś niektórzy mieli 20-21 lat. Ponoć po to, aby wypuścić ich na wolność. Nie było to chyba oszustwo. Właśnie w tym czasie najmłodszych wszędzie wypuszczano albo skracano im terminy kary. Słuczenkow odpowiedział: a pytaliście tych ludzi, czy chcą przejść z jednej zony do drugiej i porzucić towarzyszy w ciężkiej chwili? A na posiedzeniu komisji powtarzał: małolatki to nasza gwardia, nie możemy ich oddać. Ale także o to chodziło generałom, gdy chcieli wypuścić tych młodych ludzi właśnie w czasie powstania w Kęgirze. Nie wiemy zresztą, czy nie powpychaliby ich do karcerów zaraz po zabraniu z zony. Lojalny wobec prawa Makijew zaczął jednakże zbierać wszystkich małoletnich, by mogli pojechać na rozprawę ułaskawienia. I oto jego świadectwo. Z 409 mogących liczyć na zwolnienie udało mu się zebrać zaledwie 13 kandydatów do opuszczenia obozu. Biorąc pod uwagę sympatię Makijewa dla władzy i jego niechęć do powstania, nie możemy oprzeć się podziwowi na wieść, że 400 młodych chłopców stojących u progu życia, w większości nawet niepolitycznych, wyrzekło się nie tylko wolności, lecz nawet szansy ratunku i zostało, aby brać udział w skazanym na zagładę powstaniu. Słysząc groźby, że wojsko zdławi powstanie, Słuczenkow tak odpowiadał generałom: a przysyłajcie do zony jak najwięcej facetów z pepeszami. Zasypiemy im oczy tłuczonym szkłem, odbierzemy im pepesze, rozpieprzymy wasz kęgirski garnizon, będziemy gnać waszych krzywonogich oficerów aż do Karagandy i na ich karkach wjedziemy do miasta, a tam pełno takich jak my. Można jednak dać wiarę również innym opowieściom o Słuczenkowie. Kto będzie uciekał, tego prosto w serce. I błyskał w powietrzu fińskim nożem. W którymś baraku oznajmił: kto nie stanie do obrony, ten posmakuje noża. Nieunikniona konsekwencja wszelkiej władzy wojskowej i stanu wojennego. Nowonarodzony rząd obozowy, jak zresztą każdy rząd, nie mógł istnieć bez służby bezpieczeństwa i Słuczenkow stanął na jej czele. Zajął gabinet opera w kobiecej zonie. Ponieważ o zwycięstwie nad oblegającymi nie mogło być mowy, Słuczenkow dobrze wiedział, że objęcie tej funkcji oznaczało dla niego nieuchronną kaźń. W trakcie buntu zwierzył się komuś w obozie, że dostał od gospodarzy tajną propozycję, aby sprowokować w obozie walkę między poszczególnymi narodowościami. Złote pagony bardzo na to liczyły. I tym samym łatwy pretekst dla interwencji wojskowej. Gospodarze mieli mu za to obiecać życie. Słuczenkow odrzucił tę propozycję. A komu i co proponowali ponadto? Zwierzeń na ten temat nie było. Co więcej, kiedy obóz obiegła pogłoska, że przygotowuje się pogrom Żydów, Słuczenkow uprzedził, że plotkarzy podda publicznej chłoście. Pogłoska zamarła. Starcie Słuczenkowa z prawowiernymi było rzeczą nieuchronną. W końcu do tego starcia doszło. Trzeba podkreślić, że w ciągu całego tego okresu we wszystkich obozach katorżniczych nasi ortodoksi, nawet się nie zmawiając, potępiali jednomyślnie akcję likwidowania szpiclów i w ogóle wszelką walkę więźniów o własne prawa. Nie trzeba sądzić, że działo się to z niskich pobudek, chociaż wielu ortodoksów współpracowało z kumami. Wystarczająco tłumaczą to ich poglądy teoretyczne. Aprobowali wszelkie formy ucisku i likwidacji, również gdy chodziło o likwidację masową, ale tylko gdy inicjatywa przychodziła z góry w trybie sprawowania dyktatury proletariatu. Takie same akcje, a jeszcze spontaniczne, bezplanowe, nadto inicjowane z dołu, były dla nich bandytyzmem, na dobitkę banderowskim. Wśród prawomyślnych nie było nigdy ani jednego, który by uznawał prawo Ukrainy do oderwania się od Związku, bo to byłby przecież burżuazyjny nacjonalizm. Gdy katorżnicy odmówili niewolniczej pracy, gdy zbuntowali się przeciw kratom i strzelaniu do nich jak do kaczek, bardzo to zgnębiło i przestraszyło potulnych obozowych komunistów. Również w Kęgirze cała grupa prawomyślnych Genkin, Apfelzweig, Tałajewski, być może również Akojew, innych nazwisk nie znamy. Następnie pewien symulant, który całymi latami leżał w szpitalu, utrzymując, że dokucza mu wędrująca noga, taki inteligentny sposób walki prawomyślni aprobowali w samej komisji, to zupełnie jawnie, Makijew. Od samego początku powtarzała, że nie trzeba było zaczynać, a gdy przejścia w murze zostały zamurowane, że nie trzeba było robić podkopów, że to wszystko jest dziełem banderowskich szumowin i że teraz trzeba jak najszybciej iść na ustępstwa. Tych 16 zabitych to byli ludzie nie z ich podobozu, a żałować jakiegoś ewangelisty to w ogóle śmieszna rzecz. W notatkach Makijewa znalazło odbicie całe ich sekciarskie, zrzędliwe rozdrażnienie. Wszystko wokół idzie na opak. Wszyscy drani i ze wszystkich stron pełno niebezpieczeństw. Od zwierzchności można dostać nowy wyrok, od banderowców nóż w plecy. Chcą wszystkich steroryzować majchrami i zmusić, żeby z nimi poginęli. Kęgirskie powstanie Makijew ze złością nazywa krwawą zabawą, fałszywą kartą, amatorskim teatrem banderowców, a najczęściej psim weseliskiem. Utrzymuje, że przywódcom buntu chodziło o rozpustę, o wykręcenie się od pracy i odroczenie dnia zapłaty za grzechy. Ową wyczekiwaną zapłatę uważa za zupełnie usprawiedliwioną. W tych poglądach znajduje bardzo ścisłe odbicie ogólny stosunek prawomyślnych do całego ruchu wyzwoleńczego w obozach w latach 50. Ale Makijew był bardzo ostrożny. Wchodził nawet w skład kierowniczej grupy powstania. Natomiast Tałałajewski te zarzuty powtarzał na prawo i lewo i Służba Bezpieczeństwa Słuczenkowa wpakowała go do celi kęgierskiego więzienia za antypowstańczą agitację. Tak jest, tak właśnie było. Zbuntowani aresztanci po wyłamaniu bram więzienia zakładali teraz własną tiurmę. Odwieczna ironia losu. Co prawda wpakowano z różnych powodów, kontakty z gospodarzami, wszystkiego 4 ludzi i żaden z nich nie został rozstrzelany. Na odwrót, w oczach kierownictwa otrzymał najlepsze alibi. W ogóle zaś więzienie, zwłaszcza to stare, ponure, zbudowane w latach 30., pokazywano chętnie i szeroko. Jego cele, pojedynki bez okien, z małym otworem wentylacyjnym w suficie, prycze bez nóżek, to znaczy zwyczajne drewniane płyty rzucone na cementową podłogę, gdzie jeszcze zimniej jest i wilgotniej niż w całej nieopalanej celi. Obok pryczy, także na podłodze, prymitywna gliniana miska jak dla psa. Wydział agitacji organizował wycieczki do więzienia dla kolegów, którzy nie mieli w nim jeszcze okazji siedzieć i może już nie będą jej mieli. Prowadzono tam także wizytujących obóz generałów. Ten widok, jak się zdaje, nie bardzo ich dziwił. Poprosili, aby przysłano również wycieczkę wolnych mieszkańców osady, bo przecież bez więźniów i tak robota na obiektach stoi. Istotnie generałowie przysłali taką grupę wycieczkową, oczywiście nie ze zwykłych robotników złożoną, lecz z dobranego personelu. Warunki więzienne nie zgorszyły bynajmniej wycieczkowiczów. Na zasadzie wzajemności gospodarze zaproponowali zawiezienie wycieczki więźniów do Rudnika, pierwsza i druga filia Stieplagu, gdzie, jak mówiono, w obozie również wybuchnął bunt. Nawiasem mówiąc, tego słowa bunt, albo jeszcze gorszego powstanie, unikali zarówno niewolnicy, jak plantatorzy. Każdy z innych powodów, zastępując je wstydliwym eufemizmem sabantuj, czyli awantura, rozruba. Delegaci pojechali i przekonali się, że wszystko tam idzie po staremu, że chodzą do pracy. Wiele nadziei wiązano z szerzeniem się podobnych strajków. Teraz wycieczka delegatów przywiozła z podróży ziarno przygnębienia. A zawieźli ich w odpowiedniej chwili. W Rudniku naturalnie panowało podniecenie. Nasłuchali się od wolnych rozmaitych rzeczy o kęgierskim buncie i akurat w ciągu czerwca wielu więźniów naraz otrzymało tam odmowy na złożone dawno prośby o rewizję wyroku. A ponadto jakiś niecałkiem normalny chłopak został postrzelony na terenie pasa ochronnego i też zaczął się tam strajk. Wyłamano wrota między podobozami i kupa więźniów wyszła na plac apelowy. Na wieżyczkach zjawiły się karabiny maszynowe. Ktoś wywiesił plakat z hasłami antysowieckimi i wielkim napisem „Wolność albo śmierć”. Ale szybko go zdjęto. Zastąpiono plakatem z legalnymi żądaniami, dodając zobowiązanie, że straty powstałe na skutek przestoju zostaną w całości odpracowane, gdy tylko dowództwo uczyni zadość żądaniom więźniów. Gdy przyjechały ciężarówki po mąkę ze składu, więźniowie jej nie wydali. Strajk trwał koło tygodnia, ale nie mamy o nim żadnych danych. Słyszało się o nim tylko z trzecich ust i wieści są zapewne przesadzone. Były w ogóle całe tygodnie, w czasie których ta wojna sprowadzała się tylko do agitacji. Rządowe radio nie milkło ani na chwilę. Kilka megafonów ustawionych dookoła obozu nadawało na przemian apele do więźniów, audycje informujące i dezinformujące oraz jedno czy dwie piosenki z płyt zgranych, uprzykrzonych i szarpiących już nerwy. Tam po polu dziewczę kroczy, kocham sploty jej warkoczy. A przecież, aby zasłużyć sobie na ten niewielki honor, mowa o muzyce z płyt, trzeba było aż powstania. Póki staliśmy na kolanach, to nawet tego śmiecia nam nie grano. Te płyty miały także inną funkcję, zgodną z duchem czasu. Służyły do zagłuszania audycji nadawanych z obozu i przeznaczonych dla uszu żołnierzy z konwoju. Rządowe radio obrzucało błotem cały ruch, utrzymując, że bunt zaczęto tylko po to, aby gwałcić kobiety i narabować się do syta. W samym obozie więźniowie śmieli się z tego, ale przecież megafony postawiono także po to, aby słuchali ich wolni mieszkańcy osady. Zresztą żadnego innego wyjaśnienia plantatorzy nie potrafiliby nawet wymyśleć. Ich koncept nie wznosił się aż do takich wyżyn, by pojąć i przyznać, że ta czerń może szukać sprawiedliwości. To znów starali się rozpowszechnić jakąś podłą plotkę o członkach komisji, nawet o pewnym opachanie, że niby w czasie morskiego etapu z Kalymy otworzył on Kingstony na dnie krypy, przez co utonęło 300 więźniów razem z całą łajbą. Starali się przy tym wmówić, że utopił właśnie biednych więźniów i to omalże nie samą 58, nie zaś konwojentów. Niejasne było tylko, jak sam się przy tym uratował. To znów szarpali nerwy Kuzniecowowi, że dostał już ułaskawienie, ale teraz mu je cofnięto. I znowu apele: pracować, pracować. Dlaczego ojczyzna ma was właściwie karmić i poić? Nie chodząc do roboty, narażacie państwo na ogromne straty. Ten zarzut powinien był przeszyć bólem serca ludzi skazanych na wieczną katorgę. Całe pociągi z węglem czekają, kto je rozładuje. A niech czekają, śmiali się więźniowie. Prędzej wam rura zmięknie. Ale nawet zekom nie przychodziło do głowy, że złote pagony mogłyby same zabrać się do rozładowywania, skoro panów generałów tak bardzo serce o to boli. Jednakże Wydział Techniczny nie został im dłużny. W zonie gospodarczej znalazły się dwie przenośne aparatury kinowe w komplecie. Wzmacniaczy użyto więc dla konstrukcji megafonów, oczywiście o wiele słabszych niż rządowe. Prąd do wzmacniaczy pobierano z tajnej hydroelektrowni. Bardzo to dziwiło i niepokoiło gospodarzy, że buntownicy mają swój własny prąd i radio. Obawiali się, by powstańcy nie wprowadzili do akcji radiostacji i nie zaczęli nadawać za granicę wiadomości o powstaniu. Ktoś rozpuszczał już takie pogłoski w obozie. Obóz miał swoich własnych spikerów. Znana była zwłaszcza sława Jarimowskaja. Nadawano ostatnie wiadomości, radiogazetę, istniała prócz tego codzienna gazetka ścienna z karykaturami. Krokodyle łzy był to tytuł audycji satyrycznej o strażnikach, którzy dziś załamują ręce nad losem kobiet, które sami przedtem pobili. Były specjalne audycje dla konwojentów. Prócz tego nocami więźniowie podchodzili pod same wieżyczki i przez tuby kładli w uszy wartownikom, co należało. Ale moc radiostacji nie była wystarczająca, aby komunikaty powstańców dotarły do jedynych w Kęgirze możliwych sympatyków ruchu, wolnych mieszkańców osady, najczęściej będących zesłańcami. A właśnie ich już nie przez radio, tylko gdzieś tam bezpośrednio, w sposób dla zeków nieosiągalny, władze miejscowe faszerowały bajendami, że w obozie raj wodzą krwiożerczy bandyci i rozpustne prostytutki. Ten wariant znajdował szczególny posłuch u kobiet. Że w obozie pastwią się nad niewinnymi i żywcem palą ich w piecach. Nie sposób zrozumieć, dlaczego kierownictwo nie interweniuje. Kiedy już wszystko się skończyło i gdy kolumnę więźniarek poprowadzono przez osadę do roboty, zamężne ruskie baby stanęły wzdłuż drogi i tak krzyczały do przechodzących: kurwy, zdziry, zachciało wam się, i nawet jeszcze dobitniej. Drugiego dnia powtórzyło się to, ale zeczki wyszły z zony z kamieniami w zanadrzu i obrzuciły nimi krzyczące baby. Konwój śmiał się. Jak tu krzyknąć im przez mury, tak żeby było słychać o kilometr, dwa, trzy: bracia, chcemy tylko sprawiedliwości. Nas mordowano za byle co. Traktowano nas gorzej niż psy. Oto nasze żądania. Pomysłowość Wydziału Technicznego, nie mając możliwości wykorzystania osiągnięć współczesnej nauki, odwołała się do osiągnięć naukowych minionych wieków. Z bibułki do papierosów, w zonie gospodarczej było mnóstwo najrozmaitszych rzeczy, pisaliśmy już o tym, i przez wiele lat tutejsze przedsiębiorstwa zastępowały dżeskazgańskim oficerom zarówno stołeczne szwalnie, jak wszelkiego rodzaju warsztaty rzemieślnicze. Sklejono ogromny balon, idąc śladem braci Montgolfier. Przyczepiono do niego paczkę ulotek i zawieszono pod nim otwarte naczynie z żarzącym się węglem. Struga gorącego powietrza napełniała balon przez otwór w jego dolnej części. Ku ogromnej uciesze zgromadzonych tłumnie więźniów, więźniowie, jeśli już się z czegoś cieszą, to cieszą się jak dzieci, ten niezwykły przyrząd latający wzbił się w górę i poleciał. Ale niestety szybkość wiatru była tak duża, że nim balon nabrał wysokości, patelnia z żarem zawadziła o druty. Pozbawiony dopływu ciepłego powietrza, balon spadł na ziemię i spłonął razem z ulotkami. Po tym niepowodzeniu zaczęto napełniać balony dymem. Balony te, jeśli wiatr był pomyślny, latały nawet całkiem zgrabnie i cała osada mogła podziwiać wielkie napisy na nich: ratujcie kobiety i starców przed masakrą. Żądamy przyjazdu członka prezydium KC. Strażnicy zaczęli zestrzeliwać te balony.